Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat wezwania dla mediów w Polsce. Naszym gościem jest pan profesor dr habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady w ostatnich 6 latach. Koniec we wrześniu.
Moja kadencja formalnie kończyła się 13 września, ale skończyła się 3 października, bo dopiero wtedy ukształtowała się już cała Rada, bo pan prezydent ogłosił także i swoich kandydatów, czyli jeśli było 5 członków Krajowej Rady, to wtedy nasza kadencja się kończyła. Czyli formalnie skończyła się 3 października.
Zmiana na plus?
Zobaczymy, bo po owocach się poznaje, a nie po jakiejś przeszłości. Przeszłość też jest ważna. No ale ja tak szczegółowo wszystkich przeszłości nie badałem, żeby można mógłbym teraz określić, czy jest to dobrze, czy źle. Natomiast w odniesieniu do osoby, którą znam bezpośrednio, to pani minister Hanna Karp. Pani minister była w gabinecie, który tworzyłem przez te 6 lat, ekspertem współpracującym bezpośrednio ze mną. W związku z tym tę osobę mogę powiedzieć, że znam i gdyby pan prezydent ustalając mnie się zapytał, to bym odpowiedział, że taką rekomendację obdarzam panią minister.
Panie profesorze, dzisiaj też wykład miał profesor Czarnek. Tak przysłuchiwaliśmy się temu prawu, różne interpretacje. Myślę, że panu czy każdemu z nas się rodziło wiele pytań. Jak to jest właśnie, bo jest ktoś, regulator, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest prawo medialne, różnego rodzaju ustawy, którym podlegamy, czy telewizja, czy radio. My też jako fundacja Telewizja Trwam, czy Radio Maryja. I tak nieraz mamy odniesienie, nie wiem, na przestrzeni tego czasu, bo zawsze coś przed nami jeszcze, że są równi i równiejsi, jeżeli chodzi o to prawo, czy respektowanie tego prawa, bo myślimy wezwania dla mediów, to wezwania i dla Krajowej Rady, ale też dla mediów, bo no oni też, czy media tworzą, można powiedzieć, takie też widzenie świata, bardzo je określają, czy dookreślają, i po jakiej stronie też stawiając komentarz.
Bardzo dziękuję, ojcze, że od tego tematu żeśmy zaczęli i że pytanie pierwsze właśnie tego dotyczy, ponieważ no, z wielkim zainteresowaniem słuchałem wykładu pana ministra edukacji i nauki Czarnka, który będąc z autopsji, znając problemy przy tworzeniu i egzekwowaniu prawa, mógł nam naświetlić dokładnie, że tworzone prawo nie wystarczy. Ono musi sięgać również do tego, co wiąże się z takim prawem naturalnym. Jeżeli tylko tworzone jest przez ludzi, przez nawet jakieś gremia takie czy inne wybieralne, to może być stać się prawem przeciwko człowiekowi. Pojawiają się wtedy w tym prawie także i dziury, które odpowiednie osoby i inna grupa prawników może wykorzystywać. Z innej strony znowu chcą, żeby prawo było bardzo dokładne i ujmowało wszystkie sytuacje, które będą w przyszłości. Oczywiście takie prawo trudno zbudować, tak szczegółowe i obejmujące wszystkie sytuacje przyszłościowe. W związku z tym powinna być ten duch stanowionego prawa. No i ten duch stanowionego prawa musi też się na czymś oprzeć. Pan minister to bardzo dokładnie i szczegółowo, ale też krótko i zwięźle nam to przedstawił, a ja tego wszystkiego mogłem doświadczyć. Nie będąc przecież prawnikiem, mogłem zobaczyć, jak w odniesieniu do zapisów ustawowych można przez dobór nawet ekspertów tworzyć później interpretowanie tego, co jest tam zapisane. Przykład konkretny, bo słowa uczą, ale pociągają przykłady. No i taki przykład, którym przeżywałem bezpośrednio, wiązał się z tym ustanowieniem czy tworzeniem interpretacji wymagań odnośnie do tego, co, kto może być właścicielem głównym, decydującym, czyli stanowiącym w strukturze kapitałowej więcej niż 49%, że spoza obszaru europejskiego, obszaru gospodarczego, taka osoba prawna nie może posiadać więcej niż 49%. No i okazuje się, że jak się weźmie przepisy prawa, to są prawnicy, którzy interpretują je w taki sposób, że jeśli pośrednik będzie z europejskiego obszaru, ale już następni nie będą z tego obszaru, czyli posiadający własność w odniesieniu do tego będącego w europejskim obszarze gospodarczym, to jest możliwe. Ale trzeba wziąć tu pod uwagę ducha ustawy. No i myśmy sięgali, analizując bardzo szczegółowo i dość długo ten problem, sięgaliśmy do tego czasu, kiedy to prawo zostało wprowadzone do ustawy o radiofonii i telewizji. Te wymagania były wtedy wprowadzane w 2004 roku. I sięgnęliśmy nie tylko nawet do samego zapisu, który jest dalej w ustawie, ale do tego, jak dyskutowano o tym, jaka była inicjatywa, bo to była inicjatywa rządowa, co wtedy mówił minister prezentujący tę inicjatywę na posiedzeniu komisji sejmowej, jak i jakie problemy poruszali członkowie, uczestnicy tego posiedzenia komisji sejmowej i dopiero na tej podstawie, korzystając również z materiału opracowanego przez powołanych ekspertów, mogliśmy jednoznacznie ocenić sytuację, która akurat wystąpiła, i proszę zobaczyć ile lat, 18 lat od czasu, kiedy było to stanowione. Oni przecież wtedy mogli nie przewidywać tej sytuacji. A być może mogło się to wiązać również z tym, że przy takiej interpretacji, jaką przedstawiłem poprzednio, mógłby ktoś z obszaru nawet nieprzychylnego Polsce, chcącego rozbić strukturę państwa przez wprowadzanie fake newsów i innych, mógł z krajów nieprzyjaznych Polsce, mógłby wprowadzić kogoś takiego pośrednika w europejskim obszarze gospodarczym, gdzieś go osadzić jako taką pośrednika i powiedzieć, że on jest właścicielem, który wykupi jakiegoś posiadając koncesjonariusza, który wcześniej już uzyskał koncesję. I mogli się wtedy także ustanawiający prawo obawiać, że taka dywersja medialna mogłaby być legalnie wprowadzona do Polski. Stąd była ta ochrona. A ta ochrona w tym przypadku zaczęła obejmować również kraj, z którym współpracujemy przecież z Stanami Zjednoczonymi.
No, nieraz myślimy, ile własności, tyle wolności. Też widzimy z perspektywy, bo my mamy mówić o tym, co na przyszłość. Ale patrząc to, co się działo, te różnego rodzaju zmiany po 89 roku, mieliśmy ustawy medialne, to prawo się jakoś tak formowało. Ale telewizja też w jakimś procencie, a nawet więcej niż 50% należy do obcych. Radio podobnie, nie mówiąc już o prasie pisanej. Jak dzisiaj to wygląda, jak my sobie jako Polska, jako państwo z tym radzimy? Bo to też dziś patrzymy chociażby przez pryzmat wojny, tak? Przez pryzmat informacji, które do nas docierają. One też mogą być stymulowane jakoś z zewnątrz, nie do końca broniąc interesów Polski. My jako widzowie, czy słuchacze, czy czytelnicy też nie zawsze mamy świadomość tego, że ten, kto pisze, kto mówi, kto przez radio, czy przez telewizję, może być kimś, kto jest sterowany, a nie do końca daje nam prawdziwe informacje, co jest dla nas ważne.
Rzeczywiście tak jest. I celowo wspominałem to poprzednie dojście do zinterpretowania zapisów ustawowych, ponieważ tak się złożyło, że ubiegłym roku we wrześniu Krajowa Rada poprzedniej kadencji podejmowała, podjęła w końcu uchwałę większością głosów o przyznaniu koncesji koncesjonariuszowi, który w strukturze kapitałowej ma właściciela głównego, który o wszystkim decyduje w tej strukturze, poza europejskim obszarem gospodarczym. I wtedy zgodziliśmy się, przy pewnym moim sprzeciwie, ale głosowałem też już, żeby zakończyć w taki sposób sprawę, że trzeba wcześniej, jak ktoś narusza prawo, to trzeba go wcześniej wezwać do tego, żeby przestał naruszać prawo. Taką interpretację przedstawiał nasz przewodniczący i dlatego przyjęta została uchwała 230 z ubiegłego roku, zobowiązująca przewodniczącego do tego, żeby wezwał tego, kto naruszał prawo, do tego, żeby przestał naruszać i poda termin przestania naruszania tego prawa. No i po przyjęciu dla jednego brakującego członka Krajowej Rady do tego, żeby uchwała o przyznaniu koncesji była przyjęta, po tej uchwale ten członek zdecydował się również poprzeć uchwałę o przyznaniu koncesji. No a przewodniczący od tamtego czasu do dzisiaj, do końca naszej kadencji, czyli do 3 października, nie wezwał tego nadawcy do zaprzestania naruszania prawa. I on dalej narusza to prawo.
Czyli nie dał mu szansy.
No nie dał, nie. Szansę, bo przecież w mediach wszędzie o tym mówiono. Ale formalnie nie wystąpiono z pismem, nie wystąpił przewodniczący z pismem, wzywającym do zaprzestania naruszania prawa. No w takiej sytuacji, dlatego patrząc w przyszłość, gdy spotkaliśmy się z nową Krajową Radą, to mówiłem, że pewne rzeczy zostawiamy jako niezrealizowane, bo ta uchwała Krajowej Rady 230 nie została zrealizowana. Wobec tego pozostaje ona do zrealizowania przez nową Krajową Radę.
Czy jako dziennikarz też mogę napisać do nowego przewodniczącego, czy ma zamiar się tym zająć?
No ja poprzednio, co któreś zebranie, pytałem przewodniczącego, czy już wysłał. Dostawałem odpowiedzi, że nie. W związku z tym jest to zarejestrowane w protokołach, że bez żadnego uzasadnienia, tylko że nie wysłał. No tak jest ukształtowana Krajowa Rada, że te pisma wysyłające z wezwaniami, z decyzjami o ukaraniu, to podpisuje przewodniczący, a nie nawet niekiedy działając wbrew uchwale Krajowej Rady. Stąd, gdy mieliśmy spotkanie z nową Radą, to mówiłem tak, że na tym spotkaniu, jeszcze przed ukonstytuowaniem się, wszyscy jesteście równi. Czy to z Senatu, czy z Sejmu, czy od prezydenta. Ale jak się ukonstytuujecie, to szczególne uprawnienia otrzyma przewodniczący. No i nie byli niezorientowani. Chociaż na pewno wszyscy członkowie nowej Rady też ustawę dobrze znają i wiedzą o tym. Natomiast to, co ojciec mówił o tym zapewnieniu tego kapitału, czyli w kapitale, pluralizmu, ale nie tylko w kapitale, w widowni, w reklamach także pluralizmu. Metody zbadania i ocenienia są współcześnie już takie, w czasie tej kadencji zostały przedstawione, omówione, często do nich się odwoływałem, to jest ten parametr top 4, który jeśli ma przekroczenie sięgające powyżej 50%, to tego pluralizmu już nie ma. Także
mówimy
kapitałowego.
I o telewizji, i o radio.
Wszystkich. Bierze się odpowiedni rynek mediów, czyli na przykład radiowy, bierze się rynek telewizyjny, reklama w radio, reklama w telewizji i w każdym z nich można określić ten top 4. Jest jeszcze drugi parametr, HHI, który lepiej stosuje i pewniej stosuje UOKiK, prezes UOKiK-u. Dlatego o tym mówię, ponieważ w sprawozdaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej kadencji już na ostatnie lata wprowadziliśmy, przyznam, że byłem inicjatorem tego, wprowadziliśmy informacje o tym, co to są za parametry, oceniające tę koncentrację, nadmierną koncentrację i kiedy i jaka ona jest w Polsce. W niektórych rynkach naszego medialnego układu możemy powiedzieć, że zmierza on ku oligopolowi. Czyli praktycznie jest dwóch głównych, trzech głównych, a już czterech. No, jeżeli jest ten parametr top 4 sięgający 80%, 90%, w niektórych obszarach nawet lokalnie ponad 90%, no to cóż można tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o widownię, jest właściwie do jeden przekazujący. Jeden, chociaż pod różnymi nazwami. Te nazwy, no różne spółki przejmują nazwy i niekiedy odbiorca nie wie, kto jest rzeczywistym właścicielem danego medium. I to jest najgorsze. Proszę zobaczyć, znów sięgnę jeszcze daleko w przeszłość.
Bo my też jako widzowie, słuchacze, no,
powinniśmy o tym wiedzieć.
Z jednej strony wiedzieć, ale też, no, żeby był ktoś, kto nas jakoś chroni, prawda? Żeby była równowaga, żeby była konkurencja, żeby był dostęp do informacji nie tylko sprzedawanej, tak można by powiedzieć, przez jedną grupę.
Tak jest. Tak jest. I proszę zobaczyć ten początek, jaki był przy przyznawaniu w telewizji, w radiowej, radiofonii dla ogólnopolskich nadawców, jakich było czterech nie tak zwanych komercyjnych, czyli niepublicznych nadawców. Było to RMF, FM, Radio Z i Radio Maryja. Tych trzech. I z tych trzech przechodzili różne koleje losów dwóch nadawców. Mianowicie Radio RMF jest obecnie własnością niemieckiego koncernu. Radio Z było jeszcze do niedawna francuskiego.
No chyba czas został pierwsze sprzedane.
Tak,
drugie,
a teraz obecnie RMF. Francuzi sprzedali, to już dwa lata minęły, czeskiej firmie i Agorze. Agora wzięła 40%, czeska firma 60%, czyli Agora nie ma większości. Ale w umowie było określenie, że w ciągu najbliższych 2 lat może Agora wystąpić o kupienie całości. No i wystąpiła o coś takiego. Kiedy pojawił się ten wniosek w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, otrzymaliśmy pierwsze informacje, że my nic nie możemy zrobić. Po półrocznej dyskusji, powiedziałbym, nie powiem walki, ale dyskusji, przywołaniu właśnie tych parametrów mierzalnych, tak to określam, mierzalnych, mogliśmy powiedzieć i wystosować do przewodniczącego prezesa UOKiK-u informację, że opiniujemy to negatywnie, ponieważ będzie to prowadziło do dalszej koncentracji mediów. Jeśli ten nadawca, Agora, przejmie w całości Zetkę. I pokazaliśmy to w parametrach. Prezes UOKiK-u po analizie, po wysłuchaniu także innych opiniodawców wydał opinię negatywną, powołując się na drugi, inny z parametrów HHI, który też pokazał, że nastąpi koncentracja w mediach, w tym obszarze radiowym. I do tej negatywnej decyzji skierował nadawca, tym pomysłodawca, do sądu sprawę. No i tam ta droga sądowa po pierwszej instancji było, teraz do drugiej instancji, także jeszcze to trwa. Ale ja spróbowałem tak trochę posłuchać Radia Z. No i muszę powiedzieć, że w pewnych obszarach, szczególnie publicystyczno-informacyjnych, staje się coraz bardziej zbliżone do tego, co prezentuje w Tok FM Agora. Więc niby jeszcze kapitałowo jest różnica, nie ma pełnego przejęcia, ale można doszukiwać się. No powiedziałbym tak, ja to widzę, ale nie każdy to może widzieć i w związku z tym, gdyby na przykład potem doszło do sądowych spraw, to trudno by to było pełni uzasadnić przywołaniami, monitoringiem nawet, ale to się odczuwa. Tak jak było przy sieciowaniu przed laty, sieciowaniu różnych nadawców lokalnych i niektóre firmy przejmowały to w ten sposób, że ten lokalny właściciel koncesji został przejęty czy kupiony, spółkę może także kupić, kupiony. No i chodziło o to, że przekazać także koncesję wraz z kupieniem spółki. No i takie sytuacje też występowały.
Tak, chciałem zapytać o debatę. Debata publiczna, debata polityczna. Myślę, media publiczne i media prywatne. Najczęściej radio, telewizja. Jaka kondycja jest? Bo często jest tak, że na przykład opozycja mówi o takiej politycznej telewizji, że publiczna to polityczna, prawda? Czy info, czy przede wszystkim no dziś patrzymy też na telewizje informacyjne, no bo spodziewamy się informacji ważnych dla nas, dla opinii publicznej. My też często sobie może wyrabiamy, próbujemy wyrobić sobie zdanie. Gorzej, jak słuchamy tylko jednej stacji. I właśnie jak z tym pluralizmem? Na ile Krajowa Rada, tak jak pan mówił, te parametry jedne czy drugie pokazują, że no ile własności, tyle wolności również w tym co przekazujemy widzowi czy słuchaczowi?
No, wiele osób, obserwując debaty odbywające się szczególnie w telewizji publicznej, szczególnie te debaty, gdzie występują jakby z urzędu wskazani uczestnicy debaty, reprezentujący poszczególne ugrupowania będące reprezentowane w Sejmie. No bo tam wyznacza wtedy to ugrupowanie swojego przedstawiciela, który ma tam wystąpić, ma jakieś instrukcje w tym wystąpieniu. No i wiele osób, na początku kadencji nawet otrzymywaliśmy skargi z tego tytułu. Mówiono, że nic się z tej debaty nie uzyskuje, bo jeżeli mówi jedna strona, to druga strona ją przekrzykuje. No i co w takim przekrzykiwaniu można uzyskać? Najwyżej tyle, że ta druga strona nie chce, żeby odbiorca usłyszał to, co powie ta pierwsza strona. No i stąd pojawiały się skargi. Ja z kolei patrzyłem z punktu widzenia zapisanego prawa w ustawie o radiofonii i telewizji, a tam w odniesieniu do mediów publicznych są pewne wymagania. Jest jeden zapis, który mówi, że mają media publiczne udostępnić partiom, ale także związkom zawodowym, możliwość prezentowania ich poglądów w tym mediach, ale także jest powiedziane w innym artykule, to tam chyba 22 czy 23, że mają umożliwić sprawującym władzę przedstawienie czy uzasadnienie takich czy innych poczynań tejże władzy. Czyli pewne nie przez przekrzykiwanie, ale przez przedstawienie i uzasadnienie tego postępowania. I to była podstawowa zasada, o którą starałem się walczyć w pierwszej połowie tej kadencji. Nawet występowałem tam z pewnymi propozycjami zapisów, żeby to była systematyczna, co tydzień emitowana audycja, ponieważ doświadczenia z przeszłości, szczególnie z tych audycji, które miał pan Kuroń, były w sumie negatywne odbioru, bo zaczęto się trochę tak wyśmiewać z nich. W związku z tym obawiano się, że mogłoby się to stać powtórką czegoś takiego. I w końcu tej odpowiedzi z telewizji publicznej, TVP SA, od prezesa, otrzymaliśmy informację, że do tego będzie służyć taka część wiadomości, nazwana gość wiadomości. Wydawało mi się to logiczne, jeśli był zapraszany na przykład minister i miał powiedzieć, co aktualnie w tej sprawie teraz podejmowano i rząd zaproponował Sejmowi uchwałę jakąś albo podjął jakąś decyzję, uzasadnić ją. I wtedy nie było tego przekrzykiwania. Zaczęto żądać opozycja, że jak to jest, że tylko jedna strona jest reprezentowana w takiej wypowiedzi. No właśnie po to, że to jest realizacja tego, co jest zapisane w ustawie. No ale pod wpływem tych różnych nacisków zaczęto zapraszać także posłów z raz z jednej grupy, o drugiej musiał siedzieć z przeciwnej grupy. Bardzo nie zdarzało się chyba nigdy, żeby się w czymś nie zgadzali. Jeśli ten z rządzącą grupę reprezentujący coś powiedział, to z drugiej strony było zawsze negatywnie. Nie z argumentami, tylko właśnie z takim przekrzykiwaniem. No, z tego się nic nie obróciło na dobre. A myśl, którą tutaj przed chwilą wyłożyłem, była właśnie pozytywna, żebyśmy mieli coś takiego, bo taka możliwość prezentowania poglądu nie w mediach publicznych, ale na przykład w tych debacie, ale na przykład w telewizji Trwam. Z przyjemnością ogląda się i słucha tych rozmów niedokończonych, ponieważ w nich nawet jak jest zaproszony ktoś reprezentujący jedną opcję w jakiejś grupie, to jednak odbiorcy mają możliwość zatelefonowania i wyrażenia swego poglądu, sprzeciwu. No to jest to, co jest potrzebne. Jeśli nie z tej drugiej strony, która by przekrzykiwała, to z tej strony odbiorców, którzy też oczekują logicznych rozmów, a nie przekrzykiwanych, wyłapywania z przekrzykiwanych jakichś może logicznych postępowań. Tak bym na to odpowiedział. Ja przyznam, że wielokrotnie spotykam się z taką opinią, proszę tego nie brać pod uwagę, że to jest akurat przywoływane tutaj w telewizji Trwam, ale gdy ktoś mówi, że słucha nawet współcześnie, obecnie, z jednej strony wysłucha z TVN-u i z TVP wiadomości, czy tam informacji, czy innych, to sięga o 20:00, po te, które podaje telewizja Trwam, ponieważ one są, odbiera je jako, tak mówią, odbiera to jako niezaangażowane, a oceniające informacyjnie. Czego brakuje? Bo jeśli zamienimy przekaz w przekaz argumentów jednej strony, to staje się to po jakimś czasie nudne dla odbiorcy, i zaczyna niedowierzać temu.
Chciałem zapytać o praworządność i wolność mediów, bo takie tematy też, praworządność przede wszystkim, w jaki sposób daje się nam wyznaki Polsce w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w różnych gremiach, no ale też przy okazji tego Lex TVN, tak byśmy powiedzieli, no była też mowa o wolności mediów. I chciałem zapytać, jak to jest, bo niedawno pojawiła się taka informacja, nawet można by się podpisać, że się na coś takiego nie zgadzamy, że bronimy wolności słowa i sumienia, a na przykład Komisja Europejska chce nam troszeczkę je ograniczyć, tą wolność słowa, bo Komisja zatwierdziła projekt dyrektywy, która ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich przestępstwa nawoływania do nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Realizacja tego założenia stanowiłaby zagrożenie dla wolności słowa, sumienia, zgromadzeń i religii gwarantowanych przez konstytucyjne prawo, konstytucje krajowe i prawo międzynarodowe. Dokument oparty jest na konwencji stambulskiej, którą pod pretekstem walki z przemocą wprowadza do systemu prawnego postulaty oparte na ideologii gender. Dyrektywa została poddana zwykłej procedurze ustawodawczej, co oznacza pozbawienie państw prawa weta.
Być może, że chodzi tutaj nie o dyrektywę, tylko o rozporządzenie, o projekt rozporządzenia, który mówi, takie jest hasło, zapewnienia wolności w mediach, wolności słowa w mediach, który został uchwalony 16, czy przyjęty przez Komisję Europejską 16 września bieżącego roku. Zapewne o to chodzi. I on jeszcze nie jest jakimś obowiązującym. Jest poddany tak zwanej konsultacji przez tam 80 chyba dni i gdzieś do 13 listopada na te uwagi w ramach tej konsultacji oczekują pomysłodawcy. Ale proszę zauważyć, że o dyrektywach mówiliśmy wcześniej. Była dyrektywa...
Dyrektywa i implementacja. A teraz zaczyna się coś takiego...
Tak, dyrektywa ma implementację. Dyrektywę mieliśmy audiowizualną z roku 2010 na przykład. Potem zmieniona została w 2018. I jedna i druga były implementowane do prawa polskiego. Zmieniane zostało ustawa o radiofonii i telewizji ta nasza, przez parlament w roku ubiegłym i uchwalona ostatecznie w sierpniu ubiegłego roku, implementacja dyrektywy z roku 2018. Ale to jest implementacja. I ta dyrektywa mówiła, że pewne rzeczy są obowiązujące, ale pewne są możliwe w innym ujęciu dla każdego kraju. Natomiast to rozporządzenie, o którym mówimy, przyjęte przez Komisję Europejską 16 września bieżącego roku, jest po poddaniu konsultacji, będzie, jeśli będzie uchwalone przez parlament, myślę, że będzie uchwalone przez parlament, sądząc po składzie Parlamentu Europejskiego, to wówczas ono nie wymaga implementacji. Ono wtedy jest jako dokument obowiązującym we wszystkich krajach.
Chociaż tam się, widzę, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, Bułgaria nie zgodzili.
Wypowiadają się, no i będą teraz, zgłaszają swoje uwagi do pewnych sformułowań i myślę, że wiele krajów, także i mediów, może zgłaszać te uwagi właśnie w tym czasie, do 13 września. Jeśli założenie jest tam na końcu tego dokumentu, on już jest dostępny także w języku polskim, we wszystkich językach, bo ten czas konsultacji tych społecznych, gdzie można zgłaszać uwagi, wymaga, że może liczy się go od momentu udostępnienia we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej. No więc sądząc po tym, proszę zobaczyć tę transformację. Przedtem to parlamenty europejskie, parlamenty każdego kraju miały coś z tej dyrektywy implementować, odnieść się do tego, co jest obowiązujące, ale co jeszcze nie. A tutaj przygotowane zostało to w taki sposób, żeby to było rozporządzenie i to rozporządzenie po przyjęciu przez Komisję Europejską już było przyjęte, teraz konsultowane i będzie przyjmowane, przedstawione parlamentowi i nawet tam jest w harmonogramie założone, że jeszcze w tym roku powinno już być przyjęte przez parlament. Zobaczymy. W każdym bądź razie te sprawy wolności słowa u nas w radiofonii i telewizji, ustawa o radiofonii i telewizji określa wyraźnie, że na straży wolności słowa ma stać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ale ten zapis wynika także z naszej konstytucji. Wobec tego Krajowa Rada ma spełniać te wymagania, ale pewne uprawnienia, które ma Krajowa Rada jako regulator u nas w naszym ustawodawstwie, według tego rozporządzenia będą mogły być dalej stosowane, ale pod warunkiem, że będzie o tym przekazana informacja do takiej Rady Europejskiej do spraw mediów, którą się tam będzie tworzyło, i jeśli tamta wypowie się negatywnie, już wtedy nie byłoby organizacji, która dotychczas istnieje, przedstawicieli poszczególnych regulatorów w poszczególnych krajach, którzy spotykali się, oni nie zasadniczo nie regulowali prawa, tylko wymieniali się poglądami, sposobami realizacji, bardzo ciekawe doświadczenia. Ja oglądałem, czytałem wszystkie sprawozdania uczestników Krajowej Rady, wyjeżdżających na te spotkania ERGI czy uczestniczących zdalnie. I muszę powiedzieć, że wiele stamtąd informacji mogłem jeszcze pogłębić, żądając szczegółowych informacji od tamtych regulatorów za pośrednictwem naszych przedstawicieli. Walka z pornografią, tam dotycząca jednego z krajów, gdy pojawiła się ta pornografia w danym kraju w telewizji satelitarnej, ale zarejestrowanej gdzieś indziej. I na przykład w kraju nie będącym członkiem Unii Europejskiej.
Nadawane
tutaj. Tak jest. I jak można się było przed tym obronić? Ten kraj się obronił. Także dlatego te doświadczenia były bardzo istotne, wymiana. Natomiast obecnie w tej propozycji rozporządzenia, o którym mówimy, jest tak, że na przykład jeśli komuś Krajowa Rada odbierałaby koncesję, to zanim odbierze, musi jeszcze powiadomić tamtą radę i tamta się ustosunkuje do tego. I sposób, jak się ustosunkuje negatywnie, to nie oznacza, że blokada byłaby, tylko że to przesunięte w czasie, no i z tą informacją, że jednak odwoławczym organie będzie można się do tego odnieść. Także przywołał tutaj ojciec tę regulację, która pokazuje wyraźnie tendencję, z którą będzie musiała się zderzyć również obecna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bowiem jeśli to rozporządzenie wejdzie, no to wtedy kto będzie reprezentantem do tej Rady Europejskiej, jeśli ona by powstała i jak będzie ją bronił stanowiska na przykład podjętego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w Polsce w odniesieniu do jakiegoś nadawcy w tamtym miejscu. Myśmy wiele sytuacji mieli takich, w których poprzednio, stwierdzając, że dany nadawca narusza prawo nasze, ale stwierdzaliśmy, że ten nadawca jest zarejestrowany i ma koncesję z innego kraju Unii Europejskiej. Wobec tego trzeba było do tamtego regulatora, bo to było satelitarne nadawanie, oczywiście w języku polskim, skierowane do Polski, ale zarejestrowane na przykład we Włoszech. I o godzinie 23 zaczynał się program, który zaliczałbym do programów pornograficznych. Nawet według tego przypisu, który podawał wcześniej pan profesor Filar w interpretacji, że wszystkie warunki były tam spełnione, ale poza jednym, że zasłonięta jakaś taka mgiełka się pojawia. No i w końcu wystąpiliśmy do tamtego regulatora i do samego nadawcy z tego kraju, gdzie było to zarejestrowane. A nadawca stwierdził, że on zbada, czy to jest pornografia w jego odczuciu. No i uważaliśmy, że on nie, jak ma badać, to najpierw niech wstrzyma nadawanie. Wstrzymał nadawanie, odpowiedział natychmiast, że wstrzymuje nadawanie takiej audycji. Zbadał, że jednak było tak i no to trwało parę lat w Krajowej Radzie, 4 lata, ale w końcu dopiąłem tego, że on zmienił program. Już nie jest ta formuła, która była poprzednio z wynaturzeniami różnymi pokazywana. No, takie walki trzeba staczać wewnętrznie, ale można było to uzyskać. Gdyby dużo wcześniej wystąpiono w tej sprawie do regulatora tego zagranicznego. Nie chcę tu wymieniać nazwy, ani reklamować, ani antyreklamować tego nadawcy. Mówimy o problemach w tym przypadku. No i myślę, że a mieliśmy też takie sytuacje, gdzie wystąpienie w odniesieniu do nadawcy znajdującego się, te regulatora, który dał koncesję pewnemu nadawcy, gdy wystąpiliśmy, że wymaga ukarania i wezwania, żeby dalej nie zastosował tego, bo narusza nasze prawo, to dostaliśmy po jakimś czasie odpowiedź, że ale tamtego prawa nie narusza. Czyli tam można takie programy realizować, wobec tego oni nie uważają, że należałoby ukarać. A program był kierowany wyraźnie na odbiorcę polskiego, bo i komentarze, i wszystkie opisy były w języku polskim.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery, szczególnie dla słuchaczy, prosimy telefonować do telewizji. 56 657 0011, Polska Północna. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600, drugi 536 600 400. I telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy. 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat i pytania też do tematu wyzwania dla mediów w Polsce. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2016-2022. Tak myślę, jeżeli Unia Europejska, to jeszcze są dwie sprawy. Wyzwania przed Krajową Radą, też jeżeli chodzi o Unię Europejską. Wchodzą dwa unijne rozporządzenia. Jedno o wspólnym rynku cyfrowym, a drugie o usługach cyfrowych. Przesuwają regulacje dotyczące koncesji nie na stronę telewizji naziemnej, radiofonii, ale też w stronę rozwiązań online'owych, prawda? To też nie było do końca regulowane. Nieraz pan wspomniał już o pornografii, też na ile rodzice mogą czuć się bezpieczni, bo żeby też były regulacje, żeby sobie nie każdy mógł robić, co mu się podoba.
Tak, rzeczywiście, te dwa dokumenty. Jeden z nich, ten pierwszy, był już przyjęty w lipcu. Jest bardzo obszerny. Ja go mam wydrukowanego 300 stron, także po prostu dość obszerny do stosowania. I jak dzisiaj pan minister Czarnek mówił o tym skomplikowaniu, rozbudowie, no po to, żeby później trudniej było zinterpretować wszystko, co się znajduje w danym zapisie prawnym, to można takie przykłady właśnie podać. Rozbudowane dokumenty, gdzie jeszcze nawiązujące do, nie przywołujące sprawę ujętą w jakimś dokumencie, ale przywołujące numer tego dokumentu, który gdzieś tam, że w nawiązaniu, definicja w nawiązaniu do tamtego. No to teraz, żeby z tego skorzystać, muszę znowu sięgnąć do tamtego dokumentu, który w innym czasie, sprawdzić, czy on był, nie był nowelizowany, więc to rozbudowanie tego prawa, ja z prawem miałem tyle, co niewiele do czynienia, bo przecież, no oczywiście prawo budowlane musiałem znać także i kształcąc się i stosując później zawodowo, ale to starałem się jak najmniej, żeby w sądach występować. No i stąd nie interesowało mnie tyle. Natomiast przez te 6 lat to w wielu miejscach dużo czasu zużyłem na to, żeby to prawo z jednej strony poznać, a z drugiej strony zinterpretować jego zastosowanie. No przyznam, że tamtego dokumentu do końca, po jego przyjęciu i przetłumaczeniu na język polski nie rozpoznałem. Wobec tego nie chciałbym w szczegółach o kolejnych artykułach tutaj mówić. Ale proszę zobaczyć, że to jest też ten sam typ dokumentu, który miałby obowiązywać po przyjęciu przez Parlament Europejski w całości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czyli nie ma tam mowy o implementowaniu jego do naszego prawa, tylko staje się obowiązującym w prawie wszystkich krajach, w prawie stanowionym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dziękuję. Mamy słuchacza czy widza. Bardzo proszę. Telewizja Trwamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Oglądam Państwa program bardzo, bardzo z zainteresowaniem, z wielką ciekawością. Wspaniałe sprawy są poruszane. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan wyłączy radio czy telewizor, bo Pan od pierwszego słowa jest na antenie. Pan nam się też przedstawi.
I... Witam serdecznie. Stowarzyszenie Górska Roma się kłania. Michał Wojtuchów, prezes rządu Głuszyca, to jest województwo dolnośląskie. Bardzo prężnie oglądam tutaj piękne naprawdę rzeczy, które pokazujecie w telewizji. Jestem bardzo z Wami. Ale też chciałem tak z drugiej strony dołożyć taki temat odnośnie pomocy dla biednych dzieci. Przepraszam, że wchodzę być może troszeczkę w inne tematy. Ale ratujemy życie na Dolnym Śląsku dla małego, bardzo małego dziecka, 2-letniego Antosia. Dziecko w tym momencie umiera. Jako stowarzyszenie robimy różne rzeczy. Robimy festyny charytatywne. Zbiórki, brakuje mu 700 tysięcy złotych. Przepraszam, że może troszkę w innym kontekście niż jest potrzebny, ale no, korzystam z okazji, że nas troszkę ludzi ogląda. Mam nadzieję, że mamy wszyscy wielkie serca i chcę ratować te życia. I bardzo chciałem poprosić wszystkich ludzi dobrej woli, aby zapoznali się z takim tematem jak serce dla Andosia, bo dziecko ma 16 dni, żeby żyć, żeby być dobrym chrześcijaninem, katolikiem, dobrym człowiekiem. My tą szansę mamy, wykorzystujemy ją w tych trudnych czasach, bez wątpienia, bardzo trudnych. I dajmy temu małemu chłopakowi dużo, dużo możliwości bycia po prostu razem z nami na tym świecie, żeby być jak najlepszym człowiekiem później. I bardzo Was proszę też, kochani, udostępniajcie dziś te relacje nasze, jeśli ktoś mnie ogląda ze znajomych, bo też działamy ogólnopolsko, ogólnoeuropejsko. Jako Stowarzyszenie Górska Roma zapraszamy na festyn do Świebodzic dla małego Antka, bo tak, moi drodzy, co jest ważniejsze poza wiarą apostolu ludzkiego życia, tak? Mamy 16 dni, żeby zebrać jest 700 tysięcy złotych.
Panie Michale?
Bardzo Was poproszę.
Panie Michale, słyszy mnie Pan?
Tak, dokładnie.
To sprawie, która jest dla Pana ważna, myślę, że dla nas też, bo chodzi o życie dziecka, to jedna rzecz. Pan o tym już powiedział. Myślę, że nasi słuchacze czy widzowie gdzieś się za sprawą tą czy innymi rozglądają i starają się pomagać. A teraz w kwestii wezwania dla mediów w Polsce. Co pan mógłby powiedzieć, żeby tak był jeden do jeden?
Wyzwania dla mediów w Polsce. No, wyzwania dla mediów są na pewno takie, żeby być mediami szczerymi. W mojej skromnej opinii musimy się wspierać medialnie, nie tylko odnośnie sytuacji takich partyjnych, bo tak to muszę określić, tylko naczelną rzeczą powinna być wiara w Boga, wiara w ludzi i żeby pokazywać prawdę. Prawda jest jedna, oblicza może mieć różne, ponieważ różnie się pokazuje. I mam tylko nadzieję, że uda nam się wszystkim stworzyć taki naród, taki kraj, tak się wspólnie połączyć, żeby dzięki ludziom dobrej woli również, ale też ludziom, którzy są przy władzy, te media przekazywały prawdę w taki sposób, że będzie dla nas wspólną, jednoczącą nas kwestią. Dzięki wierze Bogu możemy wszystko.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze.
Tę pierwszą część, którą przekazał pan, ja rozumiem, że jest to w pewnym stopniu jakby przedłużenie tego, co różne fundacje organizują, ale przekaz za pomocą mediów zwiększa to dotarcie do potencjalnych ofiarodawców, którzy mogliby swoimi ofiarami wspomóc, bo to głównie też chodzi o złotówki. Myślę, że w różnych mediach, ja często oglądając czy programy informacyjne, znajduję, że w niektórych mediach, w tych informacyjnych, no chociażby w telewizji publicznej, traktuje to telewizja publiczna jako swoją misję również, że umieszcza jakąś informację. Ja zawsze w tym przypadku mówię tak. Ten jeden zdołał się przebić, ten ktoś zdołał się przebić z tą informacją. Tylko czy wielu innych nie czeka na coś podobnego i nie zdołało się przebić przez media? Są jeszcze te strony internetowe fundacji różnych, które wspierają. No i myślę, że także i warto z tych stron pełni skorzystać. A jeśli się pokaże nie tylko, że dostaliśmy, zebraliśmy i już poszło, ale potem opowiedzenie, co to, jak się rozwija ten ktoś, komu żeśmy kogo żeśmy wspomogli, to wtedy pokazanie na tej stronie internetowej mobilizuje także innych przy innych ofiarach do tego typu. To do tej pierwszej sprawy. Natomiast do tej drugiej. W ustawie naszej o radiofonii i telewizji jest wyraźne stwierdzenie. Nikt nie może oddziaływać na nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za program, który prezentuje. Ale mówimy, nikt nie może oddziaływać, to znaczy kto? Nie może oddziaływać także Krajowa Rada. Natomiast może oddziaływać ustawodawca, bo stworzył prawo. Nadawca musi do tego prawa się dostosować, czyli sprawdzić Krajowa Rada, czy się dostosowuje. Ustawodawca uważał, że to prawo ustanowione jest dobre, dlatego zostało tak sformułowane, że ma dobrze pomagać w rozwoju patriotycznym, także obywatelskim odbiorców. Nie ma ich niszczyć. I dlatego są całe przepisy dotyczące ochrony małoletnich, bo żeby pokazać, jeśli nawet coś mogłoby szkodzić w ich rozwoju moralnym, fizycznym czy psychicznym, no to powinno być wyraźnie to oznaczone odpowiednim wiekiem, a niektóre w ogóle nie pokazywane w telewizji na przykład publicznej, a w innych na przykład przekazach na żądanie w VOD, no to powinno być to zastrzeżone i chronione pewnymi zabezpieczeniami. To jest ta ochrona przed nieprawidłowym działaniem. Ale niekiedy ta nadawca zastosuje jakieś nieprawne, jak i w tych sprawach, które są wymienione w ustawie, że nie wolno było tego zastosować. To wówczas włącza się w imieniu państwa, ale w imieniu odbiorców również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Może zastosować różne formy ukarania. Oczywiście wszystkich programów nie zdoła nawet Departament Monitoringu, nie wiem jak byłby rozbudowany, wszystkie programy monitorować cały czas. Natomiast korzysta bardzo chętnie i obficie Krajowa Rada ze skarg składanych, które przekazywane są drogą internetową bardzo prosto. I wtedy po zbadaniu stwierdza się, czy rzeczywiście nastąpiło to naruszenie, czy nie. Mówi pan dobro państwa do patriotyczne w swoich tych wypowiedziach, ale także i w wierze, no to proszę spojrzeć, jak to można, może każdy odbiorca ocenić. Mamy święto niepodległości. Jak ten nadawca, z którego korzystamy, z programów informacyjnych, publicystycznych i innych, jak on w tym dniu to święto niepodległości, czyli odzyskania niepodległości w tym 1918 roku, jak on to przedstawia i czy w ogóle przedstawia, czy wtedy nie ma tylko jakichś programów takich fiku-miku i tak dalej i nie ma w ogóle obecnego tego święta. Tak samo w prasie. Przecież w gazetach są gazety, które tego święta nie widzą. Święto na przykład 15 sierpnia. Nie widzą tego. I dlatego, jeśli chcę sam rozwijać się, wiedzieć w tej prawdzie, służyć ojczyźnie, no to po oglądnięciu i zobaczeniu, jak nadawca zachował się w tych dniach wobec mnie, odbiorcy tego programu, jeśli zachował się nieodpowiednio, to ja już dziękuję takiemu odbiorcy, takiemu nadawcy. I wtedy ten nadawca w przeoglądzie, w badaniu oglądalności czy słuchalności będzie miał coraz mniej, jeśli ta oglądalność i słuchalność będzie dobrze badana. Ponieważ nie było konkurencji do tego badania do poprzednio stosowanego, to z inicjatywy przewodniczącego naszej Krajowej Rady ówczesnej, poprzedniej, powstała telemetry. KIM? Krajowy Instytut Mediów. I pierwsze badania zostały pokazane i pokazały, że zupełnie inaczej wygląda ta oglądalność, słuchalność na przykład w radio. A dlaczego wygląda inaczej? Bo jeśli tamto badanie Kantara było nastawione w założeniu inaczej, że się bada od 15 roku do tam któregoś tam roku, już nie chcę mówić, bo potem każdy się odwoła, że powiedziałem źle, o 2 lata się pomyliłem, ale zawęża się w taki sposób, że bierze się tylko tych, do których reklama dojdzie i ze względów reklamowych. A dlaczego pomija się tych, którzy są starsi? Ja mam 80 lat i za parę miesięcy będę miał, jak już tak dokładniej. No i co? I ja jestem z tego pominięty? Telefonują i proszą, że chcieliby pobadać. Ile pan ma lat? Tyle. No dziękujemy. Już pana pogląd nie interesuje nas. Dlaczego nas nie interesuje ten pogląd? I dlatego KIM daje możliwość wszystkim wypowiedzenia się. I stąd na przykład i w Radiu Maryja, i w Polskim Radio zupełnie inaczej wygląda, nawet o 100% różni się oglądalność i słuchalność tych radiów. W wynikach KIM-u i w wynikach poprzednio przedstawianych. Dlatego dobrze jest, że pojawiła się w sumie konkurencja chyba, ale to jest to badanie. Ja traktuję to powstanie i te pierwsze wyniki badań KIM-u jako sukces przewodniczącego Krajowej Rady, poprzedniej Krajowej Rady. Niewiele tych sukcesów, ale ten sukces traktuję jako rzeczywisty i dlatego tak się to od tego odnoszę.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Witamy.
Hello.
Witam panią. Pani ma na imię?
Bogusia.
I
Gdańska.
Z Gdańska. Pani wyciszy radio czy telewizor?
Proszę?
Wyciszyć radio czy telewizję? Nie wiem, czy pani nas...
Troszkę głosiej.
Nie, właśnie pani ściszy radio czy telewizor? Tak, nie wiem, jak pani nas odbiera.
Tak, ściszyłem.
Dziękuję i teraz czekamy na pani głos. Już pani jest na antenie.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Słucham telewizji Trwam, słucham innej telewizji też, Info, słucham TVN i niestety w telewizji Info mam już dosyć winów Tuska. Dajcie spokój. Ludzie, opanujcie się. Przestańcie już głupieć na temat Tuska. Telewizja Trwam jest w porządku. Telewizja TVN też zaczyna być już taka, no nie bardzo, ale w telewizji Info to te winy Tuska to są już, to naprawdę to kopnąć, żeby to wszystko już spadło, te winy, wszystkie Tuska, to już jest nie do pomyślenia. Dziękuję.
Pani Bogusiu,
tak.
Czego pani się spodziewa właśnie po mediach? Bo dzisiaj mówimy wyzwania dla mediów w Polsce.
Nie, no to mówię, wyzwania. No niech ta wina Tuska, jak jest ten pan, który tam jest w tej Radzie, to niech na litość powie tym info, żeby tej winy Tuska już nie dawali, bo już mnie szlak jasny trafia. Naprawdę, jak Boga kocham, no nie może, to jest coś niemożliwego.
Pani Bogusiu, dziękuję. Posłuchamy pana profesora, co powie, bo jeden temat może być różnie przedstawiany, prawda, czy w wiadomościach, w różnych
oczywiście
serwisach.
To znaczy...
No dobrze, że pani słucha przynajmniej, czy ogląda trzech
nadawców.
To już jest,
tak jest.
To już jest coś.
No i widać z tego, że pani najbardziej odpowiada telewizja Trwam. Myślę, że ta opinia wielu tych, którzy... jest podobna u tych, którzy stosują tę metodę, którą pani stosuje, że oglądają jedną, drugą, trzecią i mówią, że ta im najbardziej odpowiada. Natomiast co do tego przywoływania. Jeśli jakiś polityk, a pan Tusk jest politykiem przecież, jeśli występuje często i jeśli przedstawia coś, to obecnie we współczesnym cyfrowym zapisie bardzo w prosty sposób można odnaleźć wypowiedź tego kogoś, którą miał zupełnie inną. I chodzi o i wtedy pokazanie. Proszę, dzisiaj mówisz to, a jutro to. A wcześniej mówiłeś przedwczoraj, czy tam rok wcześniej, mówiłeś zupełnie inaczej. Czyli jesteś niestabilny jako polityk. Nie masz poglądów jednakowych. I myślę, że to jest główna podstawa tego porównywania. Natomiast częstość wystąpienia, no myślę, że wynika także z samego występującego polityka. Jeśli on do każdej sprawy się odnosi, nie ma żadnego innego, który by zamiast niego powiedział w tym momencie. Wobec tego jego nazwisko się tam systematycznie powtarza, jako wypowiadającego się na jakiś aktualny temat. No i nadawca, chcąc nie pominąć tego, bo zaraz byłaby znowu skarga, że nie umieszczono tej informacji o czymś takim, to pokazuje jednocześnie, czyli jest pewnym, jak to było parę lat temu, jak to było wtedy, gdy miałeś złoty róg i co z tym zrobiłeś wtedy. No taka metoda działania. Z tym, że niekiedy ona jest przerysowana, tak bym to określił, bo to Für Deutschland powtarzane przy każdej okazji było przedmiotem skargi i myślę, że i z tego tytułu nadawca został przywołany przez...
Pytanie też, czy nie przyniesie odwrotnego skutku.
Właśnie, przywołany przez przewodniczącego, że to jest naruszenie pewnych zasad, no nie, że nie wolno, bo nadawcy są wolni w kształtowaniu swego programu. Nie może, nawet w ustawie jest tak zapisane, że nikt nie może mu narzucić, że ma taki program w taki sposób zrealizować, natomiast może ocenić. I że ocena jest w tym względzie negatywna. I już wydaje mi się, że ja nie zauważyłem po owej decyzji wysłanej do prezesa TVN-u, TVP, żeby to przywołanie tych słów się pojawiało. W moim odczuciu wystarczy odniesienie się do tej konkretnej wypowiedzi we wcześniejszych wystąpieniach. I dla mądrej głowie dość pół słowa nawet.
No, bo nieraz też nawet tak możemy przeżywać, tak jak radiu czy ojcu dyrektorowi czasem zarzuca się coś, to jest w ogóle nieprawdą, ale później przy każdym temacie jakby patrzeć na przykład na portale różnego rodzaju, które też są bardzo opiniotwórcze i pokazuje się w różnych słupkach, nawet wskazuje się w jednej, w jakiejś dziesiątce, piętnastce, że one są na szczycie, to poruszając jakiś temat zawsze powracają do tego samego i nieraz czynimy zarzut, że ktoś tak robi, a sami postępujemy postępujemy podobnie, prawda? Gdzie tutaj złoty środek i też jak tutaj być takim mądrym, rozsądnym widzem, słuchaczem, czytelnikiem, czy korzystającym chociażby z mediów społecznościowych, bo nieraz jest tak, że jak się uprzemy, to nie damy komuś żyć.
Media społecznościowe to jeszcze jest zupełnie coś innego.
Bo właśnie przy tej okazji tej Unii Europejskiej, tych dwóch rozwiązań, no to też jest kwestia, no jakoś, że Unia Europejska próbuje ograniczyć dominację big techów, takich jak Google, Amazon czy Facebook, bo oni też sobie robią, można powiedzieć, na naszym rynku. Niektórych
zdobywają
reklamy, prawda?
Tak, zdobywają reklamy i później z tej reklamy ten rynek nie zyskuje nic. No i stąd były pewne ograniczenia. No chociażby, proszę przypomnieć, te tak zwane walki o wolność mediów. Jak można wszystko przekręcić? Ojciec na początku naszej audycji przywoływał na przykład to Lex TVN. To Lex TVN, to ja wielokrotnie powtarzałem, że to było koło ratunkowe dla TVN-u. Ponieważ zapis w artykule pierwszym nic nowego nie wnosił, bo to wynikało z samej ustawy. Natomiast drugi artykuł tam wpisany pozwalał na dostosowanie się w ciągu pół roku do tych przepisów obowiązujących. I tak należało odebrać. Ale proszę zobaczyć, jak potrafiono w przekazie medialnym to przemienić. Że to była, ta ustawa miała kneblować usta, że nadawcy, że chodziło, walka z tą ustawą to jest walka o wolność słowa. Gdzie tu jest wolność słowa, gdy cały czas mowa o kapitale, który jest w taki sposób ukształtowany, że narusza ustawę o radiofonii i telewizji. I te zapisy ustawy. I tyle. I podawano jej dostosowaniu. Także o tamtej ustawie. Ale tak jest we wszystkich innych sytuacjach. Często był taki czas, kiedy umieszczano zamiar przez całą dobę. Na ekranach oglądaliśmy walkę o wolne media. W mediach radiowych, w radio podawano komunikaty, że walczymy o wolne media i nie ma dzisiaj żadnego programu. Dlaczego nie ma programu? O jakie wolne media? O to, że przygotowywany był projekt do konsultacji ustawy, która nakazywała tym dużym, którzy zyskują z reklam pieniądze, a z tego państwo nie uzyskuje nic. I mieliby wpłacić nieznaczne. Tam były niewielkie, bardzo niskie wartości procentowo ujęte z tym reklam po uzyskaniu. Mówiono, że w CIT-ie płacą podatki. Gdzie w CIT-ie płacą podatki? Gdzie jest u nas umieszczony na przykład YouTube, który korzysta z tych reklam i umieszcza te reklamy i tam są opłaty tych reklam? Gdzie inni? Dlatego otumanienie, tak bym powiedział. Można przekręcić tak sprawę, że to jest o wolność mediów. A ci mali wcale by nie płacili. Tam była nawet podana kwota, którą też przecież do konsultacji. Kwota, którą jak się dopiero osiągnie, można przekroczyć. I wtedy, gdy te media, większość mediów, nie wszystkie, większość zastosowała tę tablicę takie z tym napisem walka o wolność mediów czy podobnym, to ja zgłosiłem w Krajowej Radzie wniosek, że naruszają ustawę, naruszają warunki koncesyjne. Bo jeżeli w koncesji jest napisane, że program ma być nadawany przez 24 godziny na dobę, to tablica taka nie jest żadnym programem. I tu właśnie przepisy można było tak przekręcić i tak tłumaczyć, że grupa prawników wytłumaczyła, że to jest program. Choć wszyscy wiedzieliśmy, że w stosunku do odbiorcy naruszono wymagania, nie dano mu programu. Kazano mu oglądać czarną tablicę. I mówiono, że to jest program. Bo z definicji, tam przywołano definicję, że także stały obraz jest programem, jest audycją. I dzisiaj, jak słuchałem pana ministra Czarka, to mówię, jak to Lex tworzone i interpretowane przez takich czy innych, zamówionych, zapłaconych przez takiego czy innego kogoś, mogą przekręcić ideę, która była w zapisie ogólnym trawialna i była do przyjęcia. A tutaj niestety przestawała być do przyjęcia.
A czego pan się spodziewa, patrząc na media, na świat, na ten rynek? Dziś nasz słuchacz, widz powiedział o tej prawdzie, prawda? Pan jako już doświadczony, można powiedzieć, patrząc, no i nasz słuchacz, pan też i o, był taki czas, że o Radio Maria walczył, o telewizję Trwam. Jak pan patrzy na to, czego nam może brakuje, albo w którą stronę powinniśmy pójść, o jakich rozwiązaniach, żeby to nie było tak, że ktoś za nas coś robi, prawda? Na ile my możemy czuć się odpowiedzialni za te media, które u nas są, no i czuć się bezpieczni, mając je i mając do nich dostęp?
W sumie to można powiedzieć tak. Najbardziej odpowiedzialni za media są odbiorcy. Bo jeśli media są do nich skierowane, i oni nie będą, widząc, że dostają prawdę lub pseudoprawdę, teraz się to nazywa fake newsy, puszczane co chwilę i za to nie ma żadnej odpowiedzialności. Puszczono na rozpoczęcie wojny Rosja przeciwko Ukrainie 24 lutego, że będzie brakować benzyny. Wracam z Warszawy i widzę wszędzie kolejki olbrzymie po benzynę. I benzyny nie brakowało. Jak walczyć z tymi fake newsami? No, jeśli mnie raz ktoś oszukał, drugi raz oszukał, nie przeprosił, że to był błąd w niego, tylko widzę z tego, że on stale chce, będzie mnie oszukiwał, to po co mnie te informacje? Dlaczego ja mam ich odsłuchać? I wtedy zmniejszam, jeśli jestem jeszcze wśród grupy tych, no nieliczna jest grupa, jeśli chodzi o telewizję, bo tam 2300 gospodarstw było objętych tym badaniem, to, ale teraz już przez ten KIM będzie badanych jednopunktowo, jednoźródłowo bardzo dużo, nawet do 5-10 tysięcy osób badanych. Wobec tego jest to szerszy obszar objęty badaniami. I wtedy, jeśli jeszcze jestem takim posiadającym ten punkt przekazu informacji, co oglądam, co słucham, to wtedy mogę jednoznacznie dać do zrozumienia, nie, ja tego nie będę słuchał, żeby mnie tym kłamstwem zaśmiecać nawet moje rozpoznanie, albo żeby włączyć mnie jako tubę powielania tego kłamstwa. I są te ogólne przepisy, także europejskie, budowane przeciwko fake newsom. Mogą być te fake newsy zamierzone lub niezamierzone. No jak ktoś miał niezamierzony, to zaraz na taki nadawca przeprosi odbiorców i będzie się starał już więcej go nie umieszczać, nie poruszać takich, nie wierzyć temu, skąd pozyskał ten fake news. Natomiast jeśli chcemy to oddziaływanie uzyskać za pomocą tylko samego prawa, to nie uzyskamy. W Krajowej Radzie powstała książeczka o fake newsach. Prawnie, jak w strukturach Unii Europejskiej, także i u nas, walczy się z fake newsami. Przyznam, że w naszym układzie nie widziałem nigdzie, żeby była ta walka z fake newsami. One się pojawiają, nadawca, który skłamał, wrzucił takiego fake newsa, nie przeprosił, że chciałby już więcej pominąć, ale przeszedł do porządku dziennego. Jest proste, dawniejsze, żeby już nie sięgać do najbliższych przykładów, Maybach. Przecież tutaj najpierw pojawiła się informacja nieprawdziwa, kłamliwa o istnieniu tego Maybacha. I jak ona się odbijała i od razu był telefon od ojca?
Ojca Jana.
Ojciec Jan zatelefonował, panowie, przecież nie ma tego. My wiemy, że nie ma, ale musimy tydzień poczekać, żeby inni powtórzyli tego fake newsa. I żeby to potem szło w świat. A ja po roku miałem wtedy komentarze w radio, w Chicago chyba, do któregoś radiów polonijnych. I pierwsze pytanie wtedy po roku od tego czasu, a czy pan miał okazję korzystać z tego, jechać tym Maybachem? Mówię, ludzie, dlaczego wzięliście, teraz tam zadają to pytanie, potem u nas odpowiedzą, no nawet w Stanach Zjednoczonych o tym mówią. No i w ten sposób ten fake news żyje swoim, bo inni się w to włączyli, w upowszechnienie jego. Dlatego, żeby była prawda w mediach, to musimy o tę prawdę także zadbać my, odbiorcy. Krajowa Rada może tylko działać na podstawie prawa. Jeśli w ustawie nie jest to zapisane, to nie może wystąpić i powiedzieć, dziennikarz postąpił nieetycznie. Nie, tego nie ma w ustawie. Wobec tego nie może w tym kierunku wystąpić. Natomiast na odbiorca może nawet się zorganizować. Kłamstwo pokazane na początku naszej kadencji. Mieliśmy taką, pierwszy raz, taką sytuację. 12 tysięcy skarg na jedną sprawę. A dlaczego? Bo jeden z nadawców, znów nie będę wymieniał, bo ja nie chcę tutaj wymieniać już konkretnego nadawcę, relacjonował rozmowę z człowiekiem, którym określił, że jest pilotem tego drugiego samolotu, który do Smoleńska leciał. A to nie był ten pilot. To był zupełnie inny człowiek. I podpisał to w ten sposób. Od razu ludzie to zauważyli i była skarga, ale skarg 12 tysięcy. Jak zebrano te 12 tysięcy? Jak zmobilizowano te 12 tysięcy? Są takie internetowo zbierane podpisy pod jakimś wystąpieniem. I jedno wystąpienie to, przygotowane chyba przez Citizen Go, spowodowało, że pod nim podpisało się tyle ludzi. I my mamy to odnotowane u nas, że tyle, bo imiennie się podpisali, tyle skarg wpłynęło na tę sprawę.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Janusz Kawecki. Dziękuję. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze przed to radioodbiorniki o 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.